Bracia, siostry, Bóg położył mi na serce, abym dzisiaj mówił do was o pewnej cesze Boga, pewnym atrybucie Boga, pewnym określeniu, które pojawia się w odniesieniu do Boga i do nikogo innego. Mam nadzieję, że w trakcie tego ogłoszenia wszystko się nam wyjaśni. Bóg powiedział o sobie: ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni. To jest Jego stwierdzenie. Może nie wiecie tego, ale to stwierdzenie pojawia się kilka razy w Piśmie Świętym, zarówno w księgach Starego Testamentu, jak i w księgach Nowego Testamentu. Ale tak jest rozłożone, że występuje tylko w dwóch księgach. W księdze Izajasza kilkakrotnie Bóg mówi o sobie: ja jestem pierwszy, ja jestem ostatni. I druga księga Biblii, gdzie występuje to określenie, to jest Księga Objawienia. To są tylko dwie księgi, Księga Izajasza i Księga Objawienia. I pozwólcie, że najpierw przeczytam dwa takie fragmenty z Księgi Izajasza, w których Bóg właśnie wypowiada to zdanie o sobie. To jest Księga Izajasza, 44 rozdział, werset 6. Izajasz 44, werset 6. Bóg w ten sposób powiedział do Izraela: tak mówi Pan, Król Izraelski i Jego Odkupiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy, ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. I cztery rozdziały później, to jest Izajasz 48, werset 12, Bóg powtarza to w takim stwierdzeniu: słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem. Ja to jestem, ja pierwszy i ja ostatni. Gdybyśmy umieścili czy rozszerzyli zrozumienie tego fragmentu w kontekście, bo to jest bardzo ważne, chociaż nie za bardzo w tym momencie mam czas, żeby to wszystko wam pokazać, ale w kontekście, bo to jest bardzo ważne umieszczenie w kontekście tych stwierdzeń. Po pierwsze, okres Izajasza to był okres takiego dużego upadku moralno-duchowego narodu izraelskiego. Bo i też wtedy pojawiali się prorocy, wtedy Bóg dawał proroków. I pośród tego upadku duchowo-moralnego była duża część ludzi, Żydów, Izraelitów, którzy szczerze kochali Boga, szczerze wierzyli. Biblia nazywa ich świętą resztką. Izajasz używa tego stwierdzenia, święta resztka. I oni strasznie boleli nad tym, co się dzieje, nad tym, co widzą. To ich po prostu rozrywało ich serce. To niszczyło ich wewnętrznego człowieka, ich duszę. I gdzieś tam padali na kolana i wołali do Boga, mówiąc: Boże, to Twój naród, to Twój lud. I zobacz, gdzie dzisiaj ten naród doszedł, gdzie on dzisiaj jest. I właśnie w tym kontekście Bóg do tych ludzi szczególnie mówił: pamiętajcie, jestem pierwszy, jestem ostatni. Nie załamujcie się, nie poddajcie się. Nie rezygnujcie, ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni. I także w tym czasie, kiedy potęga asyryjska się rozszerzała i narody były w zagrożeniu, Izrael też był w realnym zagrożeniu, w zagrożeniu w ogóle istnienia, bycia tego narodu, Bóg też kierował to słowo: pamiętajcie, ja jestem pierwszy, ja jestem ostatni. Chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważne przesłanie także dzisiaj dla nas. Bo ja wierzę, że my też podobnie przeżywamy. Brat Jacek też to wspomniał tutaj stojąc, że on jest rozdarty wewnętrznie, jego serce jest rozdarte, kiedy patrzy na naród, który ma sztandary chrześcijańskie, a tak naprawdę za tymi sztandarami niewiele się kryje. Wiecie, to gdzieś rozrywa mu nasze serce, to też gdzieś po prostu rozdziera nasze wnętrze. I Bóg nam chce powiedzieć bardzo mocno i chcę nam to uwypuklić dzisiaj: pamiętajcie, że ja jestem pierwszy, ja jestem ostatni. A może coś w twoim życiu jest takiego, że wydaje ci się, że nie ma ruchu. To Bóg też do ciebie mówi: jestem pierwszy, jestem ostatni. To jest nasza wiara. To jest bardzo ważna wiara. A więc prorok Izajasz wołał do Izraela, wołał do świętej resztki. To wielkie, potężne stwierdzenie im stawiał. Ja jestem Alef i Taw, pierwsza litera hebrajskiego alfabetu i ostatnia litera hebrajskiego alfabetu. Ja jestem pierwszy, ja jestem ostatni. A później jeszcze w Księdze Objawienia, w tym prologu do Objawienia, Bóg Wszechmogący powiedział tak o sobie. To jest Objawienie, pierwszy rozdział, werset 8. Ja jestem Alfa i Omega. To już po grecku. Już mamy ten grecki przekaz. Grecki tekst, więc dlatego mamy ten przekaz i jest użyte to stwierdzenie, pierwsza litera alfabetu greckiego i ostatnie, Alfa i Omega. Jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Wiecie, bracia i siostry, a więc Bóg jak gdyby w różnych historiach, w tej historii świata, w różnych okresach tej historii świata używa tego potężnego stwierdzenia, używa tego atrybutu swojego. Jestem początek i koniec. Jestem Alfa, jestem Omega. Oczywiście dobrze wiecie, o tym wspomnę później, że później to samo określenie, ten sam atrybut został przypisany do Pana Jezusa Chrystusa. On o sobie to też powiedział. Ale najpierw było to powiedziane o Bogu Jahwe. Najpierw to było powiedziane, Bóg Jahwe mówił o sobie, jestem pierwszy, jestem ostatni. Co to stwierdzenie oznacza? To stwierdzenie oznacza, że Bóg mówi o sobie nie mniej, nie więcej, ale mówi, ja jestem wszechmogący. Bóg w tym stwierdzeniu mówi, jeżeli ja coś rozpoczynam, to ja to kończę. Ja mam coś zacząć, moc mam coś zacząć i mam moc coś dokończyć. Ja jestem inny niż wy. Jestem inny niż wy ludzie. Bo kiedy spojrzymy uczciwie na siebie, to popatrzmy na siebie, ile razy myśmy coś zaczęli i nigdy żeśmy tego nie skończyli. Ile razy było tak, że robimy obietnicę, robimy dobrą deklarację, robimy dobre wyznanie i to się na tym kończy. Albo zaczynamy jakieś swoje dzieło i później w trakcie mówimy zmiana planów, zostawiamy to, zajmiemy się czymś innym. Ale Bóg przez to określenie wyraża to, że jeżeli On coś zaczyna, to On to dokańcza. I my taką wiedzę o Bogu powinniśmy posiąść. Takie przeświadczenie o Bogu powinniśmy mieć. To jest nam niezmiernie potrzebne do naszego życia. To jest nam niezmiernie potrzebne do kontynuacji biegu wiary w świecie, w którym żyjemy, który nie jest nam przyjazny i ze wszystkich stron próbuje nam podłożyć nogę. I to jest takie mocne, wielkie wyznanie Boga, który sam o sobie powiedział, ja jestem pierwszy, jestem ostatni, jestem wszechmogący, ja jestem wieczność, ja jestem doskonałość. Ja zaczynam i ja dokańczam. Bracia i siostry, i my takiemu Bogu służymy. I dla takiego Boga żyjemy. My możemy zawieść jako ludzie. I jako ludzie zawodzimy. Ale Bóg nie może zawieść. Ale Bóg nie zawiedzie. I Bóg nigdy nie zawiódł. Nawet kiedy okoliczności wydawały się tak dramatycznie beznadziejne, to Bóg dał sobie radę. To myśmy potykali się, to człowiek gdzieś zbaczał, ale Bóg zawsze dopełnił swojego dzieła, dokończył swojego dzieła. Chcę wam pokazać to, że Bóg jest początkiem i końcem. A tak jak mówi Nowy Testament, że On jest Alfą i Omegą, zacznijmy od Księgi Genesis, od pierwszej Księgi Mojżeszowej i pierwszy rozdział i pierwszy werset, jak się zaczyna tej księgi? Na początku. Tak się zaczyna w ogóle Biblia, na początku. Stworzył Bóg niebo i ziemię. I co było dalej? Dalej było co, że Bóg co kolejnego dnia stwarzał i my myślimy, że co się stało dnia siódmego? Tak? Ale musimy coś wiedzieć, że zanim odpoczął. Musimy to wiedzieć, że Bóg zanim odpoczął, to otwórzmy sobie Biblię. Przeczytajmy drugi rozdział, pierwszy werset. Drugi rozdział, pierwszy werset. Tak, nie końca Biblii, nie na koniec to pójdziemy za chwilę. I tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. Jest powiedziane, że co? Dokończył. Dwukrotnie w wersecie pierwszym i w wersecie drugim jest pokazane to, że On dokończył dzieła swojego. Więc jeżeli chodzi o dzieło stworzenia, to dzieło jest dokończone czy niedokończone? To dzieło jest dokończone. Dzieło stworzenia zostało dokończone przez Pana Boga. On je rozpoczął dnia pierwszego i dokończył dnia siódmego. I wtedy było odpocznienie. Wtedy Bóg odpoczął, ale On jest alfą i omegą. Początkiem i końcem. Gdy coś zaczyna, to też i dokańcza swoje dzieło. Wiecie, i my później przez kolejne tysiące lat, które się pojawiły po tych dniach, co robimy? Badamy to dzieło. Odkrywamy to dzieło. Zastanawiamy się nad niezwykłością stworzenia. Naukowcy badają Boże stworzenie i przy każdym odkryciu są zachwyceni i zdumieni. Jak to działa? Ostatnio ktoś mi pokazywał, jak oko działa. Nie wiem, czy to jest prawdą, ale on mi tłumaczył, że człowiek, który widzi jednym okiem, widzi w 2D, ale dwoma oczami widzi w 3D. Nie wiem, czy to jest prawda, że w jednym okiem widzimy w 2D, ale dopiero musimy mieć dwoje oczu otwartych. Nie wiem, jak tak zobaczycie, to macie obraz płaski. Jak odsłuchacie, to macie okres głębiej macie. O, Jacku, to jest prawda, czy nie? Nie do końca. Nie do końca. No właśnie to tak troszeczkę... Ale widzicie, obraz jest taki trochę bardziej spłaszczony. Na jedno oko. A jak otworzycie drugie, to macie taki przestrzenny obraz. No. To wiecie, to jest jakieś może proste odkrycie, ale człowiek bada, analizuje, odkrywa to, co stworzył Bóg i jest zachwycony. A ile jeszcze rzeczy mamy do odkrycia? Ile rzeczy jeszcze mamy do odkrycia, które stworzył Bóg? A więc, drodzy, Pan Bóg coś zaczyna, Pan Bóg coś kończy. Jak powiem, dzieła ludzkie są inne w tym względzie. Nie wiem, czy wiecie, czego się wstydzi Kraków. Tak? Czego się wstydzi Kraków? Kraków się wstydzi szkieletora. Nie wiem, czy wiecie, że próbuje zaciągnąć firanki na szkieletor. No, ale to jest dość duża budowla, ciężko jest ją zakryć. Ale próbuje z jakąś reklamę, z jednej, z drugiej, ale ten szkieletor widać. Go widać ile? 30 lat go już widać? 40, tak? Ktoś mówi 40. 40 lat. Kraków się wstydzi szkieletora, bo jest przykładem głupoty, marnotrawstwa, przykładem braku wyobraźni, przykładem tego wszystkiego, kim my jako ludzie możemy być. I nie wiadomo, co z nim zrobić. I często właśnie taki jest rzeczywistość ludzkich dzieł. Ale Bóg nie stworzył szkieletora. To nie Bóg. To my. To człowiek. To jacyś ludzie. Bracia, siostry, Bóg, kiedy coś zaczyna, to co? To kończy. Musimy to pamiętać. Kiedy Bóg zaczyna, to kończy. To jest cecha Boga. On nie jest taki jak my. My się mamy stawać tacy jak On. My się mamy stawać tacy jak On. Jeżeli Bóg w nas pracuje, a wierzę, że pracuje, to my się mamy stawać jak On. Pan Jezus powiedział takie, w przypowieści powiedział taki obraz, że który to człowiek wyrusza, budując wieżę, nie obliczy, czy ma? Bo jeśli nie dokończy, to co? Ludzie zaczną się z niego naśmiewać. Naśmiewać się z niego. Mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł skończyć. To nie jest powód do chluby i dumy, jeżeli coś zaczynamy i tego nie kończymy. To jest powód do wstydu raczej. Panie, jak powiedziałem, Bóg ma taką cechę. To jest Jego cecha. Jestem początek i koniec. I tą cechę chce gdzieś wyryć w nas. Żebyśmy też taką cechę mieli. To nie jest chluba, jeżeli człowiek zaczyna bieg i porzuca bieg. Nawet, powiem wam, nawet gdybyśmy mieli ręce mieć zdarte do krwi, czy nogi zdarte do krwi, to powinniśmy przejmować tą cechę od Boga, że zaczynamy i kończymy. Bo taki jest nasz Bóg. Jak powiedziałem, Boże dzieło stworzenia zostało zaczęte, siódmego dnia zostało dokończone i to dzieło nie potrzebuje poprawki. To dzieło nie potrzebuje modyfikacji. Chociaż współczesna nauka próbuje pracować w ten sposób, żeby modyfikować dzieło stworzenia. Nowoczesna biotechnologia próbuje ingerować w dzieło stworzenia. I niedługo będzie tak, że rodzice przyjdą i zamówią sobie dziecko. Może będzie, może nie będzie, czy się uda, ale zamówią sobie oczy zielone, wzrost taki, cechy po tam dawcach tego wszystkiego, żeby było jak najbardziej inteligentne. Do tego to zmierza. Może w tej chwili jest jeszcze to nieosiągalne, ale nad tym wszystkim się pracuje. Ingerencja w to, co stworzył Bóg. Wiecie, ale Bóg nam coś innego mówi. Bóg nam mówi w swoim słowie, że zamiast poprawiać Jego dzieło, to powinniśmy podziwiać Jego dzieło. To jest zupełnie coś innego. Podziwiać Jego dzieło. Na przykład psalmiści zrozumieli to, czy byli dotknięci tym, mieli to objawienie. I Psalm 139, werset 14 mówi tak. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś, cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Wiecie, zachwyt. Zachwyt nad Bożym dziełem, nad Bożym stworzeniem, które jest skończone, rozpoczęte i dokończone. Wysławiam Cię, że cudownie mnie stworzyłeś. Inny psalm, 111, werset 2 mówi, wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. My te dzieła powinniśmy badać. I psalm 104 mówi, o jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Tyś wszystko mądrze uczynił. Ziemia jest pełna dóbr Twoich, to są Boże dzieła. Mają jakie cechy? Bóg mówi, że są cudowne, że są wielkie, że są mądre, że są godne badania. Takie są Boże dzieła. I myśmy powinni się nad tymi dziełami pochylać w naszym życiu. To ma ogromne znaczenie. I psalmiści, natchnieni Bożym Duchem, mieli to objawienie i rozważali Boże dzieła i w historii Izraela i rozważali Boże dzieła w stworzeniu. I to im dawało coś niesamowitego, bo Bóg stawał się wielki w ich życiu. A kaznodzieja Salomon, w księdze kaznodziei Salomona 3,11 mówi w ten sposób o Bogu. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła. Nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Nie może pojąć. My to badamy, my to zgłębiamy, my się nad tym zastanawiamy i nie możemy tego do końca pojąć, ale Bóg nam mówi, żebyśmy nie rezygnowali. Żebyśmy to zgłębiali, żebyśmy to badali, żebyśmy się nad tym zastanawiali. Bo jak nie będziemy tego robić, to co się z nami stanie? Gdy nie będziemy się zastanawiać nad Bożymi dziełami, nad Bożą wielkością, to co się z nami stanie? Zaczniemy budować wieżę Babel? Sobie pomnik budować? Ludzkiej nauce, osiągnięciom? Człowiek będzie sobie wznosił pomnik? Teraz przejdźmy do Pana Jezusa Chrystusa. Jak powiedziałem o Bogu, Jahwe, o Bogu Wszechmogącym, jest powiedziane, jestem początek i koniec. Gdy przejdziemy do Księgi Objawienia, w tej księdze aż czterokrotnie do osoby Pana Jezusa jest użyte to stwierdzenie. To jest Objawienie 1,17. Pierwszy raz Objawienie 1,17 jest powiedziane. Apostoł Jan mówi o zmartwychwstałym, uwielbionym Zbawicielu, Mówi w ten sposób, to też, gdy go ujrzałem, padłem do jego nóg, jakby umarły. I teraz tu mówi Jezus, on zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni. Nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni. Jaki był kontekst? Kontekst był dramatyczny. Zesłanie na wyspę, praktycznie po to, żeby tam umarł. I tam objawia mu się uwielbiony Jezus, staje blisko. I Jan to wszystko widzi i pada na ziemię. Ja tak się zastanawiałem, co by było, gdyby tutaj zmartwychwstał i Jezus się objawił. Co by było z nami? Może by nam telefony komórkowe powypadały z rąk. Co by było z nami? Jakbyśmy to przeżyli, jakbyśmy to odebrali. Dobrze, że my mamy to objawienie Pana takie, że On w duchu jest z nami. Ale co było, gdyby On zmartwychwstały Jezus objawił się, tak jak objawił się Janowi. Ale by było nabożeństwo. Ale może byśmy wszyscy tak leżeli, wiecie, na twarzy przed Nim. Czy tak by było? Ja jestem pierwszy, jestem ostatni. I dalej w tej księdze, po kolei w poszczególnych rozdziałach, rozdział drugi, werset ósmy, Jezus mówi, a do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi pierwszy, ostatni, który był umarły, a ożył. Kolejna, i tu jest też to powiedziane w kontekście, był umarły, a ożył. Powiedz, jestem pierwszy, ostatni, byłem umarły, ale ożyłem. Dalej w objawieniu 21:6 jest powiedziane, i rzekł do mnie, stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Już na samym końcu Biblii, 22 rozdział objawienia, werset 13. To już są absolutnie ostatnie fragmenty Biblii. Jezus mówi, ja jestem alfa i omega, pierwszy, ostatni, początek i koniec. A więc kolejny raz pada to wielkie, wielkie wyznanie. Bracia, siostry, a teraz przejdźmy do dzieła zbawienia. Mówiliśmy o dziele stworzenia. Bóg rozpoczął to dzieło i co? To dzieło dokończył. A teraz cofamy się i porozmyślajmy chwileczkę o dziele zbawienia. To jest drugie dzieło, które Bóg uczynił, które tak bardzo wspominamy, nad którym się zastanawiamy, dzieło zbawienia. Gdzie ono ma swój początek? Wiecie, dzieło zbawienia ma swój początek. List Piotra nam mówi o tym, że zostało zaplanowane przed założeniem świata. Przed stworzeniem świata zostało zaplanowane. Jest powiedziane, że Syn Boży był przeznaczony na śmierć i zmartwychwstanie przed założeniem świata. A drodzy, co było dalej? Dalej było to, że przez 4000 lat Bóg przez proroków zapowiadał to dzieło. Prorocy w imieniu Boga mówili o wielkim zbawieniu, które Bóg przygotował, które wypełni, które dopełni. Pierwszy raz ta zapowiedź pojawia się już w trzecim rozdziale pierwszej Mojżeszowej, w wersecie 15. Zaraz po tym, jak Adam i Ewa upadli, zgrzeszyli, to wtedy pojawia się pierwszy raz, że Bóg mówi, że potomek niewiasty zdeprze szatanowi głowę. To jest pierwsza zapowiedź i jak powiedziałem, później przez 4000 lat, co jakiś czas systematycznie Bóg zapowiada swoje dzieło zbawienia. Zapowiada je w bezpośrednich słowach, zapowiada je także w proroczych wydarzeniach. Bo to, co na przykład stało się, kiedy Abraham ofiarował Izaaka, Izaak prawie umarł, ale ożył, to jest proroczą zapowiedzią tego, co Bóg pokazywał, że On to wypełni, że to się stanie w przyszłości. I tak dalej, przez prorocze słowa, przez prorocze osoby, przez prorocze wydarzenia Bóg zapowiadał swoje dzieło zbawienia i w końcu stało się. W końcu stało się. Ten, który jest alfą, zaczyna realizować to, że On jest także omegą. To, ten, który jest początkiem, także zaczyna realizować finał i Syn Boży pojawia się na tej ziemi. Przychodzi na ten świat, Syn Boży. I kiedy Pan Jezus przychodzi na ten świat, kiedy zaczyna swoją służbę, w ten sposób mówi: moim pokarmem jest spełnić wolę Tego, który mnie posłał, i wiecie, co jest dalej? I dokonać Jego dzieła. Moim pokarmem jest spełnić wolę Tego, który mnie posłał, i dokonać Jego dzieła. A kiedy życie Jezusa dobiega końca, Pan Jezus w ten sposób się modli: ja Cię uwielbiłem na ziemi. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś. Moim pokarmem jest spełnić wolę Ojca i dokonać Jego dzieła, a dalej: ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła. I znamy to słynne zawołanie Jezusa na krzyżu, kiedy był przybity. To jest Ewangelia Jana, 19 rozdział, werset 30. Słynne zawołanie: wykonało się. Wykonało się. Bracia i siostry, jeżeli chodzi o dzieło zbawienia, to Bóg to dzieło zapowiedział, zapowiadał, realizował i dopełnił i zrealizował. W dziele zbawienia, tak samo jak w dziele stworzenia, tak samo w dziele zbawienia jest bardzo widoczna ta Boża cecha, ten Boży charakter. Ja jestem początkiem i ja jestem końcem. Ja jestem alfą, ja jestem omegą. Ja coś zaczynam i ja coś dopełniam. W dziele zbawienia bardzo mocno jest podkreślona ta cecha Boga. I jak wiemy, tym momentem kulminacyjnym jest to, czego dzisiaj, o czym dzisiaj mówimy, to jest zmartwychwstanie. I patrząc na dzieło zbawienia, czasami patrzymy na to jako na dwa wydarzenia. Pierwsze wydarzenie, które wspominamy w piątek, czyli wydarzenie śmierci, a później patrzymy jako drugie wydarzenie, to wydarzenie zmartwychwstania, i o tym mówimy w niedzielę. Bracia, siostry, ale to jest ze sobą tak związane, jak nie wiem, nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Śmierć i zmartwychwstanie to jest jedno dzieło, które się nazywa zbawienie. To jest jedno wydarzenie składające się z dwóch części: zbawienie. Dzieło zbawienia składa się z śmierci Pana Jezusa i zmartwychwstania. A w tym dziele widać, że Bóg jest alfą i omegą, że jest początkiem i końcem, że jest tym, który zaczyna, i jest tym, który kończy. I kiedy apostoł Paweł przekazuje Ewangelię, kiedy apostoł Paweł wyjaśnia Ewangelię, kiedy apostoł Paweł prezentuje Ewangelię, to on nie prezentuje tylko śmierci na krzyżu. Apostoł Paweł, kiedy prezentuje Ewangelię, to zawsze prezentuje śmierć i zmartwychwstanie. Zawsze akcentuje te obydwa wydarzenia. Mówi: to jest Ewangelia. To jest dzieło zbawienia. Obejmuje to i śmierć, i zmartwychwstanie. Te dwie rzeczy tworzą jedno wydarzenie. I apostoł Paweł w liście do Koryntian w 15 rozdziale, wersety 3 i 4, kiedy mówi Koryntianom: przypominam wam Ewangelię, którą wam zwiastowałem, to później, przypominając tę Ewangelię, w 15 rozdziale, wersety od 3 do 4, mówi w ten sposób: najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pis, że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pis. To jest Ewangelia. Że Chrystus został ukrzyżowany, umarł, został pogrzebany i dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony. Dwa wydarzenia, jedno dzieło. Dzieło zbawienia. Dzieło, które Bóg rozpoczął jeszcze w wieczności. Rozpoczął je w swoim sercu. Rozpoczął je w oparciu o swoją przedwiedzę, którą miał, co się stanie ze stworzeniem. Rozpoczął to dzieło, wiedząc, że Jego Syn będzie musiał przyjść na ten świat i umrzeć. A później Bóg to dzieło zapowiadał, mówił o nim, przez proroków je objawiał, pokazywał, że to przychodzi Jego Syn, przychodzi Zbawiciel, przychodzi Mesjasz, który będzie Odkupicielem i Zbawicielem. I Bóg opowiadał, zapowiadał, pokazywał, aż w końcu Syn Boży pojawił się na tej ziemi i to dzieło zostało dopełnione, dokończone. Wyobraźmy sobie taką sytuację, w ogóle jeżeli jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, czy w ogóle można sobie to wyobrazić, że Pan Jezus umarł i koniec. Umarł i koniec. Umarł, pochowali go. Józef z Arymatei dał mu swój grobowiec. Dał mu swój po prostu grobowiec. Nie wiem, ile dzisiaj kosztuje grobowiec. Ma jakąś wartość, tak? Zależy gdzie, tak? Józef z Arymatei dał dla Jezusa grobowiec. Wiecie, stało się, śmierć nastąpiła, nie ma nic dalej, nie ma zmartwychwstania. Może nas to dziwić, ale nie wiem, czy wiecie, bo w Biblii jest to opisane, że byli chrześcijanie, którzy przyjmowali taką naukę? Koryntianie wierzyli w to, że Zbawiciel umarł i koniec. My możemy mówić, jak to? Tak, chrześcijanie w Koryncie zatrzymali się na śmierci Chrystusa. Zatrzymali się, że Chrystus umarł. I to była ich nauka o zbawieniu, to była ich wiedza o zbawieniu. A my dzisiaj przyjmujemy to, że to jest takie oczywiste, że chrześcijanie wierzą w to, że Chrystus umarł, że Chrystus zmartwychwstał. To, jak wierzą dzisiaj ludzie, którzy nazywają się chrześcijanie, to nikt z nas dokładnie nie wie, co jest w ich umysłach. W co oni tak naprawdę dzisiaj wierzą? Mogą się nazywać chrześcijanami, mogą występować pod sztandarem chrześcijaństwa, ale w co oni wierzą dzisiaj? Zadajmy sobie pytanie, czy my dzisiaj wierzymy w śmierć i w zmartwychwstanie jako coś naprawdę realnego, rzeczywistego, coś, co jest niepodważalne. Coś, co jak mówił brat Jacek, jesteśmy gotowi życie za to położyć. A może nawet byśmy 10 złotych nie chcieli dać za to. Proszę siostry, my musimy sobie stawiać ważne pytania i odpowiadać na te ważne pytania. My mamy tak komfortowe dzisiaj życie, jeżeli chodzi o realizację naszego chrześcijaństwa, że tak naprawdę cena, którą płacimy, jest minimalna. Oczywiście czujemy dyskomfort, bo nie jest tak, jakbyśmy chcieli, ale kiedy w życiu jest tak, jakbyśmy chcieli? Niech ktoś mi pokaże, że ktoś ma takie życie, jakby chciał. Każdy z nas ma rozdźwięk pomiędzy marzeniami, pragnieniami, a realem, rzeczywistością. I czasami on jest większy lub mniejszy. I tak już będzie do końca, to jest dobra nowina dla ciebie dzisiaj ode mnie. Tak już będzie do końca twoich dni. Natomiast moje pytanie, moje wyzwanie, które rzucam dzisiaj, na ile wierzymy w to, że Chrystus naprawdę umarł i że On naprawdę zmartwychwstał? Ile jesteśmy gotowi za to poświęcić? Ile jesteśmy gotowi za to dać? Jak głęboko to przeniknęło nasze życie? Wierzący w Koryncie, chrześcijański zbór, to był chrześcijański zbór, zaczął podważać wiarę w zmartwychwstanie. I mówił, że Chrystus nie zmartwychwstał. On umarł, odkupił nas. Wszystko jest w porządku. I apostoł Paweł w temu zborowi pisze, do Koryntian pisze, to jest pierwszy rozdział, to jest pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. Jak nie wierzymy, to możemy sobie przeczytać. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, wersety od 14 do 17. Apostoł Paweł pisze temu zborowi następujące słowa. Oczywiście można cały szerszy kontekst sobie przeczytać, ale przeczytajmy sobie. On mówi w ten sposób. A może od 13? Może od 12, a więc całość. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Między wami. Nie w świecie, tylko między wami. Że zmartwychwstania nie ma. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazania nasze daremne, daremna też wasza wiara. Zajmuje wam czas. Wówczas też bylibyśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczylibyśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. To jest wiara w Chrystusa bez zmartwychwstania. Jesteśmy najbardziej pożałowania godni. Jeżeli tak wierzymy, że Chrystus nie został zmartwychwzbudzony, jeżeli dla nas nie jest to coś, co przeniknęło całe nasze życie, całą naszą duszę, całe nasze wnętrze, jesteśmy jeszcze dalej w naszych grzechach. I z tym zmagał się już pierwszy zbór. Pierwsi chrześcijanie już z tym się zmagali. Z wiarą w zmartwychwstanie, czy Chrystus faktycznie został wzbudzony, czy tylko odkupił nas, umarł za nasze grzechy. Bracia, siostry, dzisiaj wam mówię o tym, że Bóg jest alfą i omegą. Że On jest kim? Początkiem i końcem. Że On jest tym, który zaczyna i tym, który dokończy. I na dziele zbawienia chcę to powiedzieć, że dzieło Boże jest dokończone. 1 Koryntian 15 rozdział, werset 20. Apostoł Paweł krzyczy do tego zboru, a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. On to wykrzyczał temu zborowi. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych. Niektórzy między wami opowiadają, że zmartwychwstania nie ma, a nawet jeżeli nie opowiadają, to gdzieś to w sercu noszą, to gdzieś o tym myślą, zastanawiają się, wątpią. Ale ja wam chcę powiedzieć, a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Bracie, siostry, Boże dzieło zbawienia rozpoczęte w wieczności w Bożym sercu zostało wypełnione, dokonane w dniu zmartwychwstania. Dopełnione w dniu zmartwychwstania. Kiedy Pan Jezus powiedział, wykonało się, jednocześnie powiedział, zapłacone, jednocześnie powiedział, skończone. Dopełnione dzieło zbawienia. I to dzieło zbawienia stało się faktem, który jest faktem dokonanym. A więc pierwsze, możemy gdzieś w naszych sercach negować, czy nie do końca wierzyć, albo budzić się mogą w nas wątpliwości, czy Chrystus naprawdę powstał z martwych, czy naprawdę żyje, czy naprawdę zmartwychwstał w ciele, czy naprawdę objawi się, czy naprawdę powtórnie przyjdzie. I drugim błędem, jaki możemy popełniać, jeżeli chodzi o dzieło zbawienia, co przez wieki chrześcijanie czynili i do dzisiaj czynią, to zapominają o jednej rzeczy, że Boże dzieło zbawienia jest skończone, dokończone, zamknięte. To jest druga rzecz, która wynika z tego, że Bóg jest alfą i omegą. Jak On coś robi, to po tym nie trzeba poprawiać. To jest nasza wada. To jest wada naszej ludzkiej natury, że nam się wydaje, że jeżeli Bóg coś robi, to my jeszcze musimy coś do tego dołożyć, musimy jeszcze jakoś przy tym coś dopełnić, bo być może to nie jest skończone. Bracia, siostry, właśnie w tym stwierdzeniu alfa i omega, początek i koniec, zawiera się to, że jak coś Bóg robi, to jest kompletne. Tak jak dzieło stworzenia jest kompletne i już nie trzeba nic tam poprawiać, tak dzieło zbawienia jest kompletne i nie trzeba nic przy tym robić. Taki obraz sobie wymyśliłem, gdy przygotowywałem to słowo, że my jako ludzie czasami zachowujemy się tak, jak taka dobra, kochająca, troskliwa mama. Taka dobra, troskliwa, kochająca mama, gdy syn jest gotowy, już przygotowany, idzie do ślubu, jest kompletnie ubrany, już nas zapięty, wszystko jest, no, cymes. To ona jeszcze co robi? Jeszcze kurz z marynarki, jeszcze krawacik, jeszcze raz podciągnie, jeszcze raz poprawi. Zrobi krok, znów podejdzie, znów coś tam jeszcze i ten syn nie wie, co już ma ze sobą zrobić. Mówi, mamo, już jest wszystko dobrze, poczekaj, poczekaj jeszcze. Jeszcze poczekaj. I my jako ludzie często tak podchodzimy do krzyża i tak podchodzimy do zmartwychwstania i chcemy jeszcze kurz szczepnąć. Jeszcze chcielibyśmy krawacik poprawić. Jeszcze chcielibyśmy coś tam zrobić, bo nam się wydaje, że Bóg sobie nie poradził z tym. Otóż, bracia i siostry, dzieło zbawienia jest od początku do końca dopełnione. Tam nic nie trzeba przy tym robić. Jedynie co my możemy zrobić, to upaść na twarz przed Bogiem. Upaść na kolana przed Bogiem. Powiedzieć: Boże, Twoje dzieło jest niezwykłe, potężne. Twoje dzieło jest skończone, Twoje dzieło jest pełne. Twoje dzieło mogę zaakceptować i przyjąć z pokorą do mego życia. A przez wieki, jak ludzie próbowali to dzieło poprawiać, to wyszło to, co wyszło, to mamy to, co mamy. To mamy myślenie o tym, że ofiarę Chrystusową trzeba powtarzać. To mamy myślenie o tym, że może trzeba jakiegoś jeszcze współodkupiciela do tego dołożyć. Bracia i siostry, to jest wszystko związane z tym, że nie potrafimy pojąć doskonałości Boga. Że nie potrafimy pojąć tym, że On jest alfą i omegą, początkiem i końcem. A naszą rolą jest co? Rozważać dzieła Boże. I Bóg nas do tego wzywa w swoim Słowie. Bóg nas nie wzywa do tego, żebyśmy poprawiali dzieła Boże. On nas nie wzywa do tego, żebyśmy ulepszali te dzieła. Ale On nas wzywa w psalmach, w całej Biblii, żebyśmy oglądali dzieła Boże. I psalmista mówi, 66 psalm, werset 5, pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże. Możemy przyjść i oglądać dzieła Boże. Psalm 77, werset 13, rozpamiętuję wszystkie dzieła Twoje i rozważam czyny Twoje. A kolejny psalm, 143, werset 5, rozmyślam o wszystkich dziełach Twoich, rozważam czyny rąk Twoich. Bracia, siostry, to jest to, do czego wezwał nas Bóg. Bóg nas nie wezwał, żebyśmy Jego dzieła ulepszali, poprawiali, modyfikowali. Nie wiem, co jeszcze z nimi robili. Bóg nas wezwał, żebyśmy zatrzymali się i zobaczyli Boże dzieła. I myślę, że to jest dramatem świata, w którym żyjemy. Że świat nie widzi Bożych dzieł. Że ludzie nie są w stanie zobaczyć Bożych dzieł. Że nie są w stanie zatrzymać się nad Bożymi dziełami. A Boże Słowo nam mówi właśnie, oglądajcie Boże dzieła, rozpamiętujcie Boże dzieła, rozmyślajcie o Bożych dziełach. I tak samo dzisiaj, kiedy wspominamy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, to właśnie Bóg do nas mówi, zastanówmy się nad tym dziełem. Rozpatrujmy to dzieło, rozważmy to dzieło. Pomyślmy o nim. Pomyślmy o śmierci Chrystusa, pomyślmy o Jego zmartwychwstaniu. Zbadaj swoje serce, jak silna jest Twoja wiara. Jak mocna jest Twoja wiara? Jak silne są Twoje wewnętrzne przekonania? Na ile jesteś przeświadczony do głębi o tym? Jak mocno jest ugruntowane Twoje chrześcijaństwo, Twoja wiara w Chrystusa, w Jego śmierć i w Jego zmartwychwstanie? I kiedy rozpamiętujemy Boże dzieła, kiedy rozważamy Boże dzieła, to odkrywamy Bożą doskonałość, to odkrywamy Bożą wielkość, to odkrywamy Bożą miłość, to zaczyna w nas wdzięczność się budzić, to zaczyna w nas się budzić uniżenie przed Bogiem. W końcu coś się zaczyna z nami dziać, coś nas zaczyna wewnętrznie dotykać w obliczu rozmyślania nad Bożymi dziełami. Bracia, siostry, co my robimy w czasie Wielkanocy? Co robimy? Co robicie w piątek, w sobotę, w niedzielę? Czym się zajmujemy? Wszystko ugotowane już? Upieczone już wszystko? A może jest tak, że dla nas ten okres to jest najbardziej pracowity czas w naszym życiu? A może jest tak, że nie wiemy, jak po sznurki wszystkie pościągać? Jak myślicie, czy o to Bogu chodzi? Na pewno Mu o to chodzi. Tak, my ludzie tak myślimy. Na pewno Mu o to chodzi. Na pewno Mu o to chodzi. Tak. Gdybyśmy nawet sięgnęli do historii Izraela, jaki był cel świąt, to oni mieli zostawić dom i zapielgrzymować do Jerozolimy. Tam już, wiecie, tam już nie ma wiele do roboty. Przy swoim domu, jak jesteś, to co? Jeszcze kurze, jeszcze wannę, jeszcze to, jeszcze tamto i tak przez wszystkie dni. Aż do końca. A Bóg, kiedy mówi o największych swoich dziełach, jak powiedziałem, dzisiaj mówimy o dziele zbawienia, to Bóg chce nas wyrwać. Wyrwać nas chce. Żebyśmy zaczęli o tym dziele rozmyślać, rozważać je. Zastanawiać się nad nim. W naszym domu powiedzieć to naszym dzieciom. Opowiedzieć naszym dzieciom. Tak jak Izraelici mieli opowiedzieć swoim dzieciom, jak Bóg wyprowadził ich z Egiptu. I opowiadali, żeby te dzieci wiedziały, jak Bóg czynił cudowne rzeczy. Jak ich prowadził, jak ich wyrwał z mocy Faraona. I dokładnie tego samego Bóg pragnie dzisiaj od nas. Żebyśmy rozpatrywali, rozważali, rozmyślali, oglądali dzieła Pana, opowiadali o Jego dziełach, wysławiali Go za Jego dzieła. Prawdziwie przeżywali Wielkanoc. Nie wiem, czy wam popsułem święta. Nie moim celem było wam popsuć święta. Moim celem było wam przypomnieć, dlaczego są te święta. Co w nich chodzi. I czy my naprawdę idziemy taką drogą, jaką Bóg chciał, żebyśmy szli. Pamiętajcie, jeżeli nic, albo jeżeli nam umknie to wszystko, to pamiętajmy, Bóg jest alfą i omegą. Początek i koniec. I może powiem wam, że jeszcze Bóg ma coś do zrobienia. Dzieło zbawienia dokończył, ale jeszcze Pan Jezus ma tu przyjść i jeszcze ma coś zrobić. I bracia i siostry, jak pewne jest to, że On umarł i zmartwychwstał, tak pewne jest to, że On to dokończy. Tak pewne jest to, że On to dokończy. Tak pewne jest to, że On przyjdzie i pewne jest to, że Jego Królestwo zostanie ustanowione. Tak to jest pewne. Nikt i nic tego nie zmieni. Przecież żyjemy w takim dziwnym czasie i nam się wydaje, że pewne rzeczy, ważne rzeczy, które dzieją się na świecie, to zapadają w Moskwie, może w Waszyngtonie, może w Brukseli. Nie, bracia i siostry. Tam nie zapadają kluczowe decyzje. Nie tam zapadają decyzje. O tym, jak będzie wyglądała ostatnia prosta ludzkości, to zapadło tam u góry. Tam w niebie. Zapadła decyzja, jak będzie wyglądać ostatnia prosta rodzaju ludzkiego tu na ziemi. Bo On jest alfą i On jest omegą. Bo On jest początkiem i On jest końcem. A jeżeli już tak myślimy, że ta moja koszula taka bliska ciału, to też jest werset dla nas. I to będzie koniec mojego kazania. To jest już werset dla nas. To jest list do Filipian, rozdział 1, werset 6. I tym zakończę, mając tę pewność. I to jest ważne, bracia i siostry, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa, Jezusa. Ponieważ On jest alfą i omegą także w naszym życiu. Początkiem i końcem. Rozpoczął dobre dzieło i będzie je kontynuował, pełnił aż do dnia Jezusa Chrystusa. Porozmawiaj z Bogiem o swoim życiu. Teraz porozmawiaj z Bogiem o Jego wielkości. Podziękuj Mu za dzieło zbawienia.